Rozdział 10. W więzieniu. Listopad 1945, październik 1946. 15 listopada 1945 roku był dniem deszczowym i pochmurnym. Jak co dzień przyjechałem do Warszawy z Podkowy, gdzie wówczas mieszkałem. Zeszedłem na chwilę do hotelu Polonia, w którym mieściły się biura ambasady brytyjskiej. Dałem młodemu sekretarzowi ambasady list do przekazania drogą dyplomatyczną do mojej siostry w Londynie. Nawiązaliśmy kontakty towarzyskie z młodzieżą z kilku ambasad. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo to będzie niebezpieczne. Poszedłem na Politechnikę zaliczyć przedmioty, których mi brakowało do absolutorium, ale przede wszystkim, aby urzędować w biurze bratniaka. Wieczorem mieliśmy posiedzenie zarządu. Spotkaliśmy się jak zawsze w lokalu rektoratu, który mieścił się w budynku mieszkalnym przy Lwowskiej 7. Wydarzenia tego wieczoru odtwarzałem i analizowałem wielokrotnie. Ale trudno mi ustalić związki pomiędzy nimi. Staram się więc odnotować fakty. Najpierw w czasie posiedzenia studentka architektury Jadwiga Guzicka powiedziała, że musi wyjść. Nie było w tym nic dziwnego. Dopiero później zrozumiałem znaczenie tego faktu. Należała ona do partii i angażowała się w tworzenie nowego systemu. Miałem z nią szereg lat później kontakty, budując projektowane przez nią budynki. Nawiązałem kiedyś w rozmowie do tych wydarzeń. Nie przyznała się wprost, ale nie zaprzeczyła, że odegrała wówczas nieprzyjazną dla mnie rolę. Niedługo później był dzwonek do drzwi i wywołano mnie z posiedzenia. Nieznana mi młoda dziewczyna chciała czegoś, nie bardzo wiedziała czego, zadawała mi jakieś pytania, których nie rozumiałem. Tyle osób ciągle mnie zaczepiało, że nie bardzo się zdziwiłem. Pozbyłem się jej i wróciłem do roboty. Posiedzenie się skończyło około 7 wieczorem. W parę osób szliśmy Poznańską wśród ruin zburzonych domów. W pewnym momencie minęło nas kilku mężczyzn idących ostrym krokiem, jakoś arogancko zaglądając nam w twarz. Na rogu Nowogrodzkiej pożegnałem kolegów i wsiadłem do wagonu kolejki EKD, która miała wówczas końcową stację pod budynkiem poczty na Nowogrodzkiej. Przeszedłem prawie cały wagon, szukając wolnych miejsc. I gdy dochodziłem do jego końca, przeciwnymi drzwiami weszli dwaj mężczyźni i cicho, lecz twardo powiedzieli: proszę z nami. Automatycznie zrobiłem dwa dalsze kroki, wyszedłem na platformę wagonu. Stanęli blisko, zasłaniając mnie przed wzrokiem innych osób. Błyskawiczny ruch rąk po całym moim ciele w poszukiwaniu broni. I rozkaz: idziemy. Wsadzili mnie do samochodu, w którym siedziała niedawna interesantka. Spojrzałem na nią. My się znamy. Panienka jakoś się skurczyła, a jeden z agentów krzyknął: już was wszystkich mamy. Niby, że ona również jest aresztowana. Pojechaliśmy na Koszykową, gdzie właśnie instalowało się Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Zabrali, co miałem w kieszeniach i zamknęli mnie w celi. Byłem sam. Cela dość duża i zupełnie pusta. Prycza drewniana, ale bez jakiegokolwiek siennika, nie mówiąc już o kocu. Gołe deski. Zamurowane okna. Dostałem zupę i zapadła cisza. Następnego dnia nic się nie dzieje. Kolejne dni są też całkowicie puste. Jedyne wyjście to spacery korytarzem do ubikacji, gdzie mogłem zimną wodą przetrzeć oczy. O takich rzeczach jak ręcznik czy mydło nie było nawet co marzyć. Budynek ministerstwa przystosowano do innych celów. W czasie wojny mieściła się tam siedziba niemieckiej policji kryminalnej i były rozbudowane podziemia z celami dla więźniów. Patrzyłem na ten budynek często, gdyż dotykał prawie naszego domu przy Alei Przyjaciół. Poczucie, że jestem więziony tak blisko własnego domu, stwarzało dodatkowe napięcie. Strażnikami byli repatrianci z Francji, członkowie organizacji komunistycznych. zachowywali się raczej kulturalnie i nie dopuszczali się szczególnych złośliwości. Ale byli absolutnymi fanatykami komunizmu. Uważali mnie za wroga, któremu należy się kara. Cieszyło ich, że siedzę. Musiałem jakoś zorganizować sobie życie. Podstawową sprawą było, jak się układać na deskach pryczy, aby dało się spać czy odpoczywać. Nie było to łatwe, ale jakoś się udało. W końcu byłem inżynierem. Nie miałem nic własnego z wyjątkiem ubrania, w którym mnie zatrzymano. Na szczęście zostawiono mi płaszcz. Z tych dni zostały mi w pamięci dwa problemy. Pierwszy to buty. Wówczas w modzie były długie buty, tak zwane oficerki. Były obcisłe, ściśle przylegały do łydek. Zdejmowało się je za pomocą specjalnej aparatury, takiego drewnianego konika, a wciągało z użyciem specjalnych haków. Powstał więc problem. Co robić? Jeśli butów nie zdejmę, to wskutek ucisku cholew prawdopodobnie nogi mi spukną i nie będę mógł w ogóle chodzić. A jeśli zdejmę, to jak je włożę z powrotem? Po dwóch dniach zaryzykowałem zdjęcie butów. Z desek z pryczy zbudowałem odpowiednie urządzenie, które pozwoliło mi buty ściągnąć. Zrobiłem masaż, dałem nogom odpocząć i przez kilka godzin naciągałem buty po centymetrze z powrotem. W ciągu dwóch tygodni, jakie spędziłem w tej piwnicy, ściągnąłem buty dwa, może trzy razy. Jakoś moje nogi przeżyły, a moi opiekunowie nie zorientowali się w problemie. Druga sprawa miała wymiar raczej groteskowy. W jakimś załamku kieszeni płaszcza znalazłem kawałek ołówka i kawałek starej gazety. Były to jedyne narzędzia, które mogły mi pomóc w wypełnianiu czasu. Ale jak wykorzystać kawałek gazety, a właściwie jej margines, aby zająć jak najwięcej czasu? Myślałem dość długo. I postanowiłem spisywać wszystkie znane dowcipy i anegdoty. Oczywiście nie chodziło dosłownie o ich spisanie. To byłoby niemożliwe. Po prostu numerowałem je i sygnalizowałem kilkoma literami, żeby oszczędzić miejsce. Spisałem ich około setki. To było świetne zadanie. Udało mi się wyrzucić ten skrawek papieru do toalety, gdy mnie z Koszykowej zabierano do więzienia. Mógłby mieć kłopoty z wyjaśnieniem śledczym tych szyfrów. Nie wiem, czy uwierzyliby, że to moje anegdoty. Dopiero po tygodniu, czy nawet 10 dniach, wyprowadzono mnie z celi do biur na wyższych piętrach, tylko żeby spisać personalia. Wtedy doznałem jednego z silniejszych wrażeń, które będzie ze mną już zawsze. Zobaczyłem aleje ujazdowskie. Były białe, zasypane śniegiem. Nie wiedziałem, że spadł. Z celi nie mogłem nic zobaczyć. I to był pierwszy szok. Zdałem sobie sprawę, co to znaczy być odizolowanym od świata. W alejach był normalny ruch. Widziałem młodą matkę, jak z wysiłkiem popychała wózek z dzieckiem po śniegu. I to straszne uczucie, że życie się toczy normalnie. A mnie tam już nie ma. Że można z człowiekiem zrobić wszystko i nikt się o tym nie dowie, ani nie zwróci na to uwagi. Że świat toczy się dalej bezwzględnie, niezależnie od losu jednostki. Nikt z nas indywidualnie nic nie znaczy. To poczucie własnej znikomości, a właściwie zrozumienie swego miejsca w świecie, było wtedy dla mnie szokiem, ale i objawieniem. Bo przecież zawsze myślimy, że jesteśmy ośrodkiem wszystkiego. To jedna z lekcji, jaką mi dało życie. Lekcja pokory. A miałem wtedy zaledwie 21 lat. Po dwóch tygodniach wezwano mnie po raz drugi. Znowu spisano protokół, wsadzono do samochodu i przewieziono na Rakowiecką, do więzienia Mokotowskiego, a razem ze mną jednego z moich kolegów. Oczywiście o żadnej rozmowie nie było mowy. Przeszliśmy długimi korytarzami. Szczęk zamykanych za nami krat robił silne wrażenie. Ale po tych tygodniach w piwnicy byłem w wisielczym humorze. Przynajmniej słońce widziałem. Weszliśmy do jakiegoś pokoiku. Za stołem siedział oficer. Inny stał za nim. Zdjąłem z głowy kapelusz, z uśmiechem powiedziałem dzień dobry panom i puściłem z góry kapelusz na stół śledczego. Stojący obok oficer prawie rzucił się na mnie. Zachowujcie się jak więzień, wrzasnął i puścił całą wiązankę obietnic, co ze mną paniczykiem zrobią. Było to moje pierwsze spotkanie z osławionym Różańskim, szefem Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Humor mi jakoś uleciał, a ciarki przeszły po grzbiecie. Wchodziłem w nową rzeczywistość. Należało ją zaakceptować i się do niej przystosować. Wybór nie został mi dany. Znalazłem się w pawilonie śledczym. Był to budynek wydzielony i nie łączący się z pozostałymi częściami więzienia. Więzienie w więzieniu. Pozostawał on jedynie w gestii bezpieki, gdzie tylko śledczy stanowili prawo. Trzy pierwsze kondygnacje tworzyły oddział 10. Wokół wewnętrznej przestrzeni biegły galerie, z których wchodziło się do niewielkich, kilkuosobowych cel. Część z nich wykorzystywano jako gabinet śledczych, czyli miejsca przesłuchań. Ostatnią kondygnację zajmował odrębny oddział 11. Były to tylko cele jednoosobowe, które kiedyś stanowiły izolatki. Zostałem tam zaprowadzony. Otworzono jedne z drzwi i wszedłem do wnętrza. Drzwi się z hukiem za mną zatrzasnęły. Cela miała ze 4 metry długości, ale tylko 1,5 szerokości. Na przeciwległej ścianie znajdowało się zakratowane okno, nawet spore, ale dość wysoko. Pod oknem mały stolik i 2 żelazne taborety przymocowane do ściany. Na ścianie metalowa składana prycza z siennikiem i kocem. Przy wejściu na ścianie mały wieszak, a pod nim nocnik. Żadnych sanitariatów nie było. W celi siedział człowiek. Na dźwięk otwieranych drzwi z zaciekawieniem wstał od stołu i podszedł w moim kierunku. Przez chwilę staliśmy naprzeciwko siebie bez słowa. Potem z uśmiechem przywitał mnie. Był to pułkownik Rutkowski, pseudonim Rudy. Lotnik, skoczek spadochronowy, który kilkakrotnie odbył podróż do Anglii z powrotem. Szef lotnictwa na kraju w dowództwie polskich sił zbrojnych w Londynie. Człowiek z niesamowitym życiorysem. Już nie pamiętam, w ilu więzieniach siedział, ale było ich dużo. Najzabawniejsze było, jak opowiadał, że w wielu państwach najpierw dostawał ordery i inne honory, a potem lądował w kryminale. Jestem mu bardzo wdzięczny. Pomógł mi stworzyć własną filozofię życia w więzieniu i sposób na przetrwanie śledztwa. Miałem wówczas 21 lat i niewielkie doświadczenie życiowe. Sytuacja, w jakiej się znalazłem, wymagała rozsądku, odwagi i spokojnych decyzji. Tylko jak je podejmować pod stałą presją i w ciągłym szoku? Parę godzin później nagle otworzyły się drzwi i więzień, Niemiec, bo oni byli wykorzystywani jako pomoc fizyczna, wniósł wielką paczkę. Czego tam nie było? Jedzenie i smakołyki, a co najważniejsze, kapcie, bielizna i spodnie. Mogłem się pozbyć tych nieszczęsnych, wysokich butów i bryczesów, a także odesłać do domu do prania już sfatygowaną bieliznę. Ale najbardziej liczył się sygnał, że rodzice wiedzą, gdzie jestem, bo to znaczyło, że mogą podjąć starania o zwolnienie. To nawiązanie łączności z domem miało ogromne znaczenie psychologiczne. Wiedzieli, gdzie jestem. To było dla mnie najważniejsze. Wtedy nie można było się dowiedzieć, gdzie się znajduje osoba uwięziona, inaczej niż przez przynoszenie paczek. Jak więzień był, to jego nazwisko znajdowało się na liście i paczkę według bardzo restrykcyjnych przepisów przyjmowano. A jak go nie było, to nie przyjmowano. To był sposób na odnajdywanie ludzi. Zaczęło się codzienne życie więźnia. Należało się przyzwyczaić do tej stałej kontroli oddziałowych przez Judasza w drzwiach. Podchodzili cichutko i nigdy nie było wiadomo, kiedy się w Judaszu pojawi oko. Dzień zaczynał się o 6 rano strasznym waleniem kluczami o drzwi. Musieliśmy natychmiast się ubrać i zlikwidować posłanie. W jednoosobowych celach znajdowała się jedna prycza, więc gdy było dwóch lub więcej więźniów, to wszyscy musieli spać na podłodze, na siennikach, które na dzień układało się na pryczy. Dwóch więźniów spało względnie wygodnie, chociaż sienniki to były raczej papierowe worki zawierające trochę sieczki. Problemy zaczynały się przy trójce więźniów. Szerokość celi nie pozwalała, aby jednocześnie cała trójka leżała na wznak. Jeden musiał leżeć na boku, aby zajmować mniej miejsca. Gdy ktoś przekręcał się z boku na bok, a nie można wytrzymać całej nocy na jednym boku, leżąc praktycznie na betonie, pozostali byli budzeni, bo wszyscy musieli się obracać jednocześnie. Rano po obudzeniu oddziałowy otwierał drzwi, abyśmy mogli zabrać buty i wierzchnie ubranie, które trzeba było wieczorem wykładać na korytarz. Niemiec przynosił to, co nazywano śniadaniem, a potem zaczynały się wyjścia do łazienki. Ta sprawa wymaga omówienia, bo stanowiła podstawowy problem. Oddział 11 obejmował prawie 60 cel, bez wody i klozetów. Na końcu korytarza znajdowała się łazienka i WC, gdzie kolejno celami wypuszczano więźniów w ten sposób, aby nie mogli się zobaczyć. Przysługiwały 3 wyjścia dziennie. Najważniejsze było ranne. Wtedy należało się umyć. Wyjście z celi, dojście do dość odległej łazienki, skorzystanie z niej i powrót do celi zajmowało sporo czasu. Średnio dawano 5 minut, a to oznaczało, że cały oddział potrzebował 5 godzin. Zatem jeśli pierwsza cela poszła około 7, wtedy ostatnia miała szansę dostać się tam około południa. W praktyce było to zawsze później. Strażnicy robili sobie zabawy. Ogłosili, że musi być sprawiedliwość, więc codziennie zaczynali wypuszczać z innego końca. Oznaczało to, że codziennie szliśmy o innej godzinie. A załatwianie potrzeb fizjologicznych i błyskawicznie na komendę ciągle o innych porach stwarzało problemy. Nocniki, jakie mieliśmy w celach, nie były duże. Jeśli objętość wystarczała dla jednej osoby, to już dla trzech absolutnie nie. Wylewaliśmy je więc za okno, chociaż było to zabronione i karane. Ale innego wyjścia nie było. Gdy wychodziliśmy do łazienki, klawisze często robili rewizję w celi. Czasami polegała ona tylko na oglądaniu tego, co jest w celi. Ale niekiedy był to tak zwany kipisz, a więc rewizja wszystkiego. Przy okazji potrafili wyrzucić słomę z sienników, jedzenie z pudełek na kupę, żeby zrobić nam jak największy kłopot i szkodę. Po powrocie z WC zastawaliśmy wszystko poprzewracane. Trzeba było od nowa wszystko układać, oddzielać słomę od jedzenia, czyścić cele, słomę wkładać do sienników i pozbierać wszystkie źdźbła z podłogi, bo robiono straszne awantury o każdy śmieć. Klawisze byli różni. Wszystko zależało od ich humoru i wytycznych, które dawali im śledczy. Jeden oddziałowy, rosyjski Żyd, był wyjątkowo wredny. Wyładowywał na nas wszystkie swoje kompleksy. Nie znosił inteligentów i Polaków, chociaż mówił po polsku. Pamiętam, raz przyszedł do celi w czasie mrozów i tak po przyjacielsku się pyta: zimno, prawda?
Oj, strasznie zimno, panie oddziałowy. A na to zaczyna się drzeć: zimno wam, takie owakie. I tu następowała wiązanka. Szmaty w garść, podłogę czyścić, ruchu, ruchu, będzie wam ciepło.
Zmuszał nas do czyszczenia betonu szmatami,
żeby się świecił. Nie mieliśmy kontaktów z nikim poza strażnikami. Obsługę wykonywali Niemcy. Oni nosili jedzenie, roznosili paczki i sprzątali korytarze. Wiem, że w tym czasie w sąsiednich celach siedzieli prominenci hitlerowscy, później straceni. Kiedyś z daleka zobaczyłem Fischera, gubernatora warszawskiego. Niemcy mieli lepiej niż my. Prowadzono przeciw nim normalne postępowanie sądowe, bez tortur czy jakichś specjalnych utrapień. Obiad był koło południa, kolacja o 6 i spać. Wtedy zaczynały się przesłuchania. Z reguły pobudka była około 9, gdy człowiek już usnął. Wybudzony z pierwszego snu, poganiany przez oddziałowego, musiał się szybko ubierać i był prowadzony na dół do cel, gdzie urzędowali śledczy. Tam okna pootwierane, śledczy zakutani w płaszcze i szaliki, a więźnia w lekkim ubraniu sadzano na sedesie jako na właściwym dla niego miejscu. W celach na oddziale 10 były klozety. Zaproszenie na krzesło stanowiło dowód wyjątkowej łaski. Oczywiście jak się siedziało, to nie było najgorzej. Gorzej, gdy kazali stać twarzą do ściany, bez ruchu, w postawie na baczność, przez kilka godzin. Ale nawet w najlepszych warunkach, po paru godzinach człowiek się trząsł jak osika z zimna i szoku. Przesłuchania nie były łatwe. Krzyk przeplatał się z przyjacielskimi opowieściami, jaki pan śledczy jest miły, ale co mi będzie musiał zrobić, jeśli nadal nie będę chciał z nim współpracować. Przyznanie się do win, popełnionych czy nie, to miał być według niego dowód patriotyzmu. Odmawianie zaś podporządkowania się ich żądaniom stanowiło dowód zdrady. Dziś, kiedy czytam o warunkach, w jakich siedzieli ludzie w późniejszych latach, ogarnia mnie dziwne uczucie. To są nieporównywalne światy. Słyszę, że nasi opozycjoniści nie tylko czytali książki, ale nawet je pisali. A gdyby u mnie znaleźli kawałek papieru, nie mówiąc o ołówku, to bym poszedł siedzieć do karceru i stłukliby mnie na kwaśne jabłko. Kiedy słyszę o skarżeniu się na krótkie spacery, przypomina mi się, że na spacer nie wyszedłem przez pół roku. O co byłem oskarżony? To, że w okresie okupacji należałem do Narodowych Sił Zbrojnych, nie mogło być podstawą do formalnego oskarżenia. Tym bardziej, że po powrocie z Częstochowy zupełnie nie miałem kontaktów organizacyjnych. Jednak uruchomienie szkół akademickich w Warszawie zainicjowało odbudowę życia studenckiego. Kilku członków organizacji polskiej, do której należałem, weszło w skład studenckich bratnich pomocy. Zaczęliśmy nawiązywać kontakty. Jakoś się o tym dowiedziało UB. Moją sprawę pogorszył fakt, że Tadeusz Linowski, jeden z moich kolegów z Politechniki, którego aresztowali w Zarybiu kilka tygodni przede mną, załamał się. Opowiadał bez żadnych zahamowań, co robiliśmy, o czym rozmawialiśmy i co mieliśmy zamiar robić. A więc już na starcie byłem całkowicie rozszyfrowany. Na początku śledczy też starali się mnie przekonać do współpracy w imię obowiązku patriotycznego. Ja zaprzeczyłem wszystkiemu. Moja wersja wydarzeń opierała się na twierdzeniu, że rzeczywiście na spotkaniach byłem, ale nie jako członek jakiejkolwiek organizacji, tylko jako osoba zaproszona, by opowiedzieć o wizycie u prezydenta Bieruta. Opowiadałem więc o tym kolegom, co było prawdą. Ale śledczy chcieli, żebym się przyznał do przynależności organizacyjnej i abym doniósł na innych. Dla mnie to było nie do przyjęcia, bo elementarne poczucie lojalności zobowiązywało do milczenia. Napięcie między mną a moim śledczym zaczęło więc narastać. Zwiększał się też stres, któremu nie mogłem się poddać. Ale to bardzo trudno zachować spokój, gdy wszystko jest nastawione, aby ciebie złamać. Jesteś zupełnie sam. Dlatego nieocenioną pomocą były dla mnie rozmowy z pułkownikiem Rutkowskim i jego rady. Przyjąłem kilka prostych, ale niesłychanie pomocnych zasad. Pierwsza to przekonanie, że zawsze się mogę przyznać do wszystkiego. Ale nie muszę tego robić od razu. Zakładanie z góry, że człowiek nigdy się nie przyzna, stwarza niesłychane obciążenie psychiczne. Natomiast założenie, że nie wyklucza się żadnego zachowania, tylko wybór odkłada się w czasie, stwarza pewien komfort psychiczny. Równocześnie jednak twardo postanowiłem, że nie zmienię zeznań w czasie przesłuchania. Człowiek jest wtedy tak fizycznie i psychicznie skotłowany, że może popełnić straszne głupstwa. Więc sobie powiedziałem, że mogę zmienić zeznania, ale tylko po przemyśleniu tego w celi, a nie pod presją śledczego. Oczywiście takie założenia są dobre w granicach fizycznej wytrzymałości. Na szczęście w moim przypadku nigdy nie została ona przekroczona. Chodziło też o odpowiednie nastawienie do śledczego. Otóż Rutkowski kazał mi myśleć, że śledczy, gdy wrzeszczy i nawet gdyby mi robił fizyczną krzywdę, naprawdę nie jest taki zły. On to robi po prostu dla pieniędzy i kariery. A więc należy na jego zachowanie spojrzeć jako na pewnego rodzaju cyrk i nie traktować tego jako jego osobistego zaangażowania przeciwko własnej osobie. To założenie było niesłychanie pomocne. Gdy śledczy zaczynał się wydzierać, to sobie mówiłem: cyrk się zaczyna. I udawałem, że się strasznie boję. Ale w duchu starałem się nie brać tego zbyt serio. Przesłuchania zaczęły się dość szybko. Najpierw były łagodne, potem coraz ostrzejsze. Budzono mnie w nocy czasami 2 albo i 3 razy. Krzyk, wymyślania. Zdawałem sobie sprawę, że musi być coraz gorzej. Omawialiśmy z Rudym, co mnie może spotkać. Tworzyliśmy różne scenariusze. A więc jak się zachowywać, gdyby mnie zaczęli bić? Na ogół ludzie uciekają jak najdalej od bijącego i wtedy ma on dobre pole do zadawania ciosów. Tymczasem ustaliliśmy, że trzeba odwrotnie. Powinienem lecieć na śledczego, aby nie miał zamachu. Wtedy nie może bić mocno i dobrze wyprowadzać ciosów. Trzeba krzyczeć i płakać, że boli. On powinien mieć satysfakcję i uwierzyć, że mnie złamał. Spodziewaliśmy się, że mogą mnie wsadzić do karceru. To była ciemna piwnica, z temperaturą bliską zewnętrznej, do której człowieka zamykano nagiego, nawet na kilka dni. Zastanawialiśmy się, co można przeszmuglować, aby ułatwić sobie przetrwanie i uznaliśmy, że najważniejsze są kapcie, bo mogą stanowić istotną izolację stóp od betonu. I rzeczywiście, przyszli po mnie rano w Sylwestra. Zaprowadzili na parter pod schody i oddziałowy kazał się rozbierać. Zrealizowałem cały przemyślany scenariusz. Najpierw zdjąłem kapcie, skarpetki, spodnie i kalesony. Potem nałożyłem kapcie, chociaż oddziałowy od razu powiedział: nie zakładajcie, bo i tak musicie je zdjąć. Oczywiście mu przytaknąłem i zacząłem długo go przekonywać, że nie powinien mnie tam wsadzać. Trwało to tak długo, że na mnie huknął, abym się pośpieszył, bo już go czas naglił. Zrzuciłem wtedy szybko górną część garderoby i szybko wszedłem do karceru, żeby tych kapci nie zobaczył. Udało się. Stałem nago pośrodku piwniczki w absolutnej ciemności i tylko rękami masowałem całe ciało. Było zimno, nawet bardzo. Nogą wyszukałem jakieś naczynie, które mogło służyć do celów fizjologicznych. Ale po każdorazowym użyciu podłoga stawała się mokra. Naczynie więc albo nie ma dna, albo było dziurawe. Stało się w kałużach własnego moczu. Czas płynął. W pewnym momencie otworzyły się drzwi. Pokazał się w nich oddziałowy. Będziecie mówić prawdę? Powstał problem, jak ochronić kapcie. Gdybym wyszedł z karceru, albo nawet za bardzo się zbliżył do drzwi, oddziałowy mógłby zobaczyć kapcie i kazać mi je zdjąć. W miarę jak marzłem, coraz bardziej doceniałem to, że je mam. Więc z daleka zacząłem wołać: będę mówił. I zaraz dodawałem: ja cały czas mówiłem prawdę. Oddziałowy szybko powiedział: to sobie siedź. I zatrzasnął drzwi. znowu ogarnęła mnie ciemność i chłód. Zmęczenie dawało o sobie znać coraz bardziej. Zaduch parującego moczu czułem już mniej. Zresztą zapach nie był istotny. Istotne było przetrwanie. Głodu nie odczuwałem wcale, choć od szeregu godzin nic nie jadłem, ani nic nie piłem. I znowu po jakimś czasie drzwi się otwarły i powtórzyła się scena ochrony kapci. Problem kapci stał się sprawą podstawową, bo o co innego mogłem grać. Wreszcie za trzecim razem usłyszałem rozkaz wychodzić. Podszedłem do drzwi i klawisz zobaczył kapcie. Kto ci na to pozwolił? Zdejmować. Zdjąłem, ale usłyszałem komendę ubierać się. Wróciłem do celi. Była już noc. W karcu przesiedziałem 14 godzin. Byłem całkowicie zaskoczony. 14 godzin w absolutnej ciemności i ciszy, odcięty od jakichkolwiek sygnałów zewnętrznych. Człowiek całkiem traci poczucie czasu. To straszne uczucie zawieszenia w pustce. Cieszę się, że tylko raz je przeżyłem. Dobrze rozumiem torturowanych więźniów, którym przez ciszę i ciemność zupełnie zakłócano normalny tryb funkcjonowania organizmu. W celi Rudy czekał na mnie z niepokojem. Ucieszył się, gdy wróciłem. Mieliśmy odłożoną na taką okazję porcję boczku z mojej paczki. Kazał mi natychmiast zjeść, aby odbudować straty ciała. I położył pod wszystkimi kocami i paltami, jakie mieliśmy w celi. Organizm 20-latka jest jednak odporny. Nawet kataru nie dostałem. Podczas świąt Bożego Narodzenia na kilka dni zaprzestano przesłuchań, a w pierwszy dzień świąt każdy dostał całego śledzia. To był najwspanialszy śledź w moim życiu. Normalnie jedzenie było okropne. Trudno to nawet nazwać jedzeniem. Kawałek chleba i zupa, jeśli tak można określić, pół litra wody, w której pływała marchew przekrojona wzdłuż na połowę. Długo na takim jedzeniu nie dało się wytrzymać. A tu nagle śledź dla każdego. Oczywiście wystąpiły trudności techniczne z jego skonsumowaniem. Każdy z nas miał tylko miskę i łyżkę. Noże i widelce były absolutnie zakazane. Jak obrać śledzia z ości w misce za pomocą łyżki? Wydaje się to trudne, ale jeśli człowiek chce, to wszystko potrafi. Jednak święta to był trudny okres. Przez okno widzieliśmy choinki w domach przy Alei Niepodległości. Domy te zamieszkiwali wybrani i pewni towarzysze, którzy gwarantowali, że nie będą się w żaden sposób porozumiewać z więźniami. Ale ubowcy też obchodzili święta. Pierwsze święta w rzekomo wolnej Polsce. I oni mieli choinki. Niedobrze było na nie patrzeć. Pilnowaliśmy się bardzo, aby nie wpaść w melancholię i depresję. Jeden z tematów absolutnie zakazanych stanowiło myślenie o tym, co się dzieje na wolności, czy o tym, co bym robił, gdybym znajdował się poza tymi murami. To był inny świat i o nim nie należało myśleć, jeśli chciało się przetrzymać więzienie. W nowym roku śledztwa rozpoczęły się z rozmachem, aby więźniowie nie odczuli zbytnio przerwy świątecznej. Znowu wymyślania, wrzaski i groźby. Jeszcze dwukrotnie prowadzili mnie do karceru, kazali się rozbierać, ale w ostatniej chwili zaprowadzili do celi z powrotem. Moim śledczym był podporucznik Bronisław Szymański, Polak gdzieś z głębi Rosji. Mówił zniekształconym polskim. Inni śledczy nazywali go Bronka. Niesympatyczna postać, chociaż nie był sadystą. Podlegał porucznikowi Ludwikowi Serkowskiemu. On awansował w MBP i jest odnotowany w historii tej instytucji. Nie muszę dodawać, że niezbyt chlubnie. Serkowski przychodził czasami na przesłuchania i zachęcał Szymańskiego do bardziej stanowczego traktowania. Raz przyszedł również Różański, który wygłosił do mnie mowę,
a Szymańskiemu udzielił reprymendy za zbyt łagodne prowadzenie śledztwa. Słuchałem tego, siedząc na kiblu i trzęsąc się z zimna. W styczniu nastąpiło jedno przykre wydarzenie. Którejś nocy nagle Szymański krzyknął: "Ja wiem, dlaczego tak się opierasz. Ciebie Rutkowski tego uczy." Kazał mnie natychmiast przenieść do innej celi. W środku nocy wróciliśmy na oddział i przeniesiono mnie do innej celi. Nawet z Rudym nie miałem czasu zamienić paru słów. Uścisk dłoni musiał wystarczyć. 2 lata później, już na wolności, spotkałem się z nim na kawie. Jednak trudno już było wrócić do tamtych chwil i tamtego nastroju. Tym razem zostałem osadzony w celi samotnie. Zdać się mogłem tylko na siebie. Za to było wygodniej. Miałem własną pryczę i zawartość całej paczki do swojej dyspozycji. Poprzednio dzieliliśmy się z Rudym, który paczek nie dostawał. Ale samotność w celi nie jest łatwa. W tak trudnych momentach człowiek potrzebuje wymiany myśli, czy po prostu kontaktu z kimś. Było mi ciężko, a śledztwo prowadzono z niesłabnącym tempem. Śledczy nieustannie domagał się przyznania do win popełnionych i niepopełnionych. Chciał sukcesu, a ja mu go utrudniałem. Stałe groźby i krzyki, zmęczenie chłodem, zarywane noce. W dzień obowiązywał zakaz spania, ściśle egzekwowany przez oddziałowych. Pod koniec stycznia obchodziłem swoje 25. przesłuchanie w ciągu niespełna 2 miesięcy. Zaczynałem być zmęczony, ale z uporem nie zmieniałem stanowiska. Nie należałem do żadnej organizacji i nie mam nic do powiedzenia o kolegach. A aresztowanych było coraz więcej. Nagle nastąpił zwrot. Przestali mnie wzywać. Przeprowadzili dość formalną konfrontację z Tadeuszem Linowskim, tym kolegą, który zgodził się sypać. Gdy zaczął mi tłumaczyć, że trzeba mówić prawdę, bo to dobre dla Polski, krzyknąłem: "Kłamiesz!" Myślałem, że śledczy mnie zabije. Tak się na mnie rzucił, krzycząc, że obrażam kolegę. Ale to już był inny nastrój. Jak mi się wydaje, wtedy zapadła decyzja, że będziemy mieli proces półjawny, bo władzom nie zależało na zniszczeniu nas, tylko na skompromitowaniu w oczach studentów warszawskich. Musieliśmy być przestrogą dla innych. Po kilku tygodniach samotności dodano mi towarzysza. Obaj byliśmy zaskoczeni, gdy do celi wszedł Michał Pobocha, jeden z szefów NSZ. Znaliśmy się jeszcze sprzed powstania i obawialiśmy jakiegoś podstępu. Ale chyba nie o to chodziło. Śledczy powiedział Pobosze, że dodali go do mnie, żeby się trochę odżywił. On nie dostawał paczek i był w złym stanie fizycznym po 250 przesłuchaniach. Jak bardzo był wygłodzony, mogłem się przekonać natychmiast. Moje paczki były tak bogate, że nie zjadałem wszystkiego, tylko to, co lepsze. Resztę odkładałem i miałem całą puszkę boczku, który mi przysyłano, a którego ja nie lubiłem. Boczek ten mienił się już wszystkimi kolorami tęczy. Jak Michał go zobaczył, to się na niego rzucił. Moje ostrzeżenia, żeby jadł powoli, w obawie przed zatruciem, na nic się nie zdały. W ciągu kilku godzin pochłonął blisko kilogram tłustego i mocno nadpsutego boczku. Pan Bóg był łaskawy, że nic mu się nie stało. Później mówił, że był to najwspanialszy dzień od chwili jego aresztowania. Został skazany na 15 lat więzienia. Siedział długo. Spotkałem go dopiero po 50 latach, gdy był około 90 i miał zweryfikowany stopień pułkownika. Zrobiło się przyjemniej, bo mieliśmy wielu wspólnych znajomych i wiele wspólnych tematów. Po kilku tygodniach przybył nam trzeci współlokator,
Młody chłopak, partyzant z Białostockiego. Dla niego to też był już komfort. Przeszedł więzienia w piwnicach lokalnych urzędów bezpieczeństwa. Bicie, poniewierkę, głód i mróz. Teraz miał już spokój, ciepło i udział w moich paczkach. Wracał do życia. Mieliśmy jeszcze czwartego towarzysza. W sąsiedniej celi numer 7 był więziony Czarny, komendant Polskiej Armii Ludowej, lewicowej organizacji wojskowej z czasów hitlerowskiej okupacji, ale nie podporządkowanej Moskwie. Nie pamiętam jego autentycznego nazwiska. Organizacja ujawniła się i chciała nawiązać współpracę z władzami. Początkowo przyjmowano go wszędzie z honorami. Przyjmowali go również generałowie rosyjscy. Aż któregoś dnia w czasie wizyty poproszono go do drugiego pokoju, a potem już mniej grzecznie skuto kajdankami i rzucono na koks w kotłowni. Przeleżał tam parę dni i po różnych przejściach wylądował na Mokotowie. Tutaj od kilku miesięcy nikt z nim nie rozmawiał. Dostawał paczki i siedział. Moi poprzednicy w naszej celi numer 8 obluzowali śrubę przytrzymującą łóżko. Ta sama śruba przechodziła przez ścianę i trzymała analogiczne łóżko w sąsiedniej celi. Jeśli się więc odkręciło nakrętkę z mojej strony, to Czarny mógł wyciągnąć śrubę na swoją stronę i powstawał otwór o średnicy około centymetra, łączący obie cele. Można było dzięki temu łatwiej rozmawiać. Raz usiłowaliśmy obejrzeć swoje twarze, jednak to było trudne. Za mała średnica. Ale otwór wykorzystywaliśmy do zaopatrzenia. W paczkach otrzymywałem papierosy, które nie były mi potrzebne, a on ciągle miał ich za mało. Organizowaliśmy ich przerzut, nabijając je na drut wyjęty z łóżka. Względny spokój, jaki wtedy zapanował, skłaniał do przemyśleń. Zastanawiałem się wielokrotnie, czy można ludzi osądzać za zachowanie w trudnych sytuacjach. Większość kolegów współoskarżonych ze mną w tym samym procesie poszła na jakieś kompromisy ze śledczymi. Do niektórych miałem wtedy poważne zastrzeżenia. Jednemu kilka lat później odmówiłem podania ręki. Rozmawiałem jednak z ludźmi poddawanymi torturom i naciskom trudnym do zniesienia. Mój dowódca, którego byłem adiutantem w Częstochowie, został skazany na śmierć i wyrok wykonano. Nad wieloma więźniami wisiała groźba śmierci albo wieloletniego więzienia. I wtedy powiedziałem sobie, że nie mogę sądzić zachowań ludzi, którzy znaleźli się w warunkach naprawdę ekstremalnych. Nikt nie może określać, gdzie są granice wytrzymałości innych. Ale to nie oznacza, że mogę dziś akceptować opowieści o konieczności podporządkowania się żądaniom służb specjalnych pod rzekomą presją i zagrożeniem. Czy strach wszystko usprawiedliwia, jeśli nic poważnego, więzienie, karcer ani bicie tak naprawdę człowiekowi nie groziło? Wróćmy jednak do tamtych czasów. Następne miesiące były łatwiejsze. Przesłuchania się skończyły. Michała wzywano rzadko. Partyzanta wcale. Zbliżała się wiosna. Zaczęliśmy nawet dostawać gazetę. Oczywiście komunistyczny Głos Ludu. Zajmowaliśmy się typowymi zajęciami więźniów. Michał rzeźbił w chlebie. Zrobiliśmy sobie szachy, a nawet układaliśmy wiersze. Jeden z nich odtworzyłem z pamięci. Nie mieliśmy wtedy ani papieru, ani ołówka. Wszystkiego trzeba się było uczyć na pamięć. Przydało się to po wielu latach. Reakcyjni ci panowie, co się władzy sprzeciwiali, w Mokotowie zamieszkali. I Głos Ludu tam czytali. i czytali o reakcji, co się mieści w PSL-u, co wciąż bruździ demokracji, choć własnego nie ma celu. Stalin mądry, Churchill głupi, Tito kocha demokrację, Franco znów Hiszpanię łupi, a Gomułka? Ten ma rację. Gandhi Indii chce wolności. W Ameryce czarnych biją. Lej powiesił się ze złości, a Sowieci dobrze żyją. W Anglii bieda jest straszliwa. W Indonezji ciągle wojna. Za to Polska jest szczęśliwa. Za to Polska jest spokojna. Nie jest to wielka poezja, ale był to dobry sposób na zabicie czasu, a także okazja do rozmów i żartów, których tak bardzo potrzebowaliśmy. Któregoś dnia do celi wpadła mysz. Była zastraszona i po róże wdrapała się aż pod sufit. Chcieliśmy ją obłaskawić, ale zbyt się bała. Żywe stworzenie w celi jakoś zmieniło nastrój. Przypomniały mi się różne filmy, w których galernicy i skazańcy przyjaźnili się z jakimiś zwierzątkami. Niestety, po kilku dniach uciekła, gdy byliśmy wyprowadzeni do łazienki. Wprowadziliśmy porządek, dzieląc się obowiązkami. Jeden z nas był nocnikowym, zajmował się porządkiem, sprzątaniem podłogi i nocnikiem. To była najgorsza funkcja. Jedyne narzędzie do sprzątania stanowił kawałek starego niemieckiego munduru, który się zwijało w twardy rulon i którym szorowało się beton podłogi tak, aż błyszczał. Maszerowanie do łazienki z pełnym nocnikiem w ręku też nie należało do przyjemnych. Drugi z nas był kuchennym, odpowiedzialnym za zapasy żywnościowe i wydzielanie zapasów przeznaczonych danego dnia do zjedzenia. A trzeci był hrabią. Hrabia nie tylko nic nie robił, ale musiał być też obsługiwany przez innych. Mógł mieć swoje zachcianki, jak prawdziwy hrabia, i trzeba było mu je spełniać. Codziennie następowała rotacja, więc gdy się aktualny hrabia zanadto rozzuchwalał, to natychmiast pachołki przypominały mu, jaki będzie jego los za dzień czy dwa. Tak się żyło, kiedy śledczy o nas zapominali. W połowie kwietnia kazano zabrać mi rzeczy i wyjść z celi. Pojęcie zabrać rzeczy jest trochę mylące. Żaden z więźniów nie miał własnych rzeczy. Ja byłem w wyjątkowej sytuacji, bo dzięki paczkom z domu dysponowałem dodatkowym swetrem i kilkoma chustkami do nosa. To były luksusy. Rzeczy więźnia sprowadzały się na ogół do miski, łyżki, głęboko schowanego kawałka blachy z puszek służącego jako nóż, figurek ulepionych z chleba i do zaoszczędzonych resztek jedzenia. Każdy więzień starał się mieć jakieś osobiste skarby, które gromadził po to, aby mieć jakąkolwiek własność. Gdy spojrzeć z zewnątrz, to było to żałosne, ale tak bardzo potrzebne. Nie wziąłem ze sobą swego jedzenia. Ja dostawałem paczki, a koledzy nie, więc im zostawiłem nasze zapasy. Wraz z grupą kilku innych więźniów politycznych przeniesiono nas do cel ogólnych, które dzieliliśmy z kryminalistami. Wkrótce po tym odczytano mi akt oskarżenia i miałem pierwsze spotkanie ze swoim adwokatem. Zbliżał się proces, a więc nie musiałem być już w izolacji. Miejsce w pawilonie śledczym potrzebne było dla innych. Cela kryminalna była duża. Mieściła się na trzecim piętrze głównego budynku. Przy drzwiach wisiała tablica z jej charakterystyką. Może się pomieścić 20 kilku więźniów, mieści się, i tu wpisywano aktualny stan. Zwykle to było blisko 70. Na środku celi znajdował się długi stół.
Wokół niego nieprzerwany ciąg więźniów odbywał ciągłą wędrówkę, tak zwany kierat. Wzdłuż obu długich ścian były przymocowane łóżka. Na dzień podnosiło się je i mocowało pionowo do ścian. Na noc się opuszczał. Oczywiście nikt nie miał swego łóżka do dyspozycji. Ludzi było przecież znacznie więcej niż łóżek. Łączono je więc drutami, na których też się kładło sienniki. Gdy i tych miejsc zabrakło, więźniowie spali pod stołami. Miejsce wyznaczał celowy, który był absolutnym władcą w celi. Służba więzienna wybierała go spośród kryminalistów umiejących utrzymać porządek. Wokół celowego tworzyła się grupa współwładców, którzy mieli uprzywilejowaną pozycję. Trzeba było im się opłacać i dbać o ich przychylność. W celi obowiązywała ścisła hierarchia. Liczyło się kilka elementów. Przede wszystkim długość pobytu w więzieniu. Kto siedział dłużej, ten był wyżej notowany. Drugi czynnik to charakter przestępstwa. Za niekwestionowany autorytet uchodził siedzący z nami kasiarz. To najwyższa półka w świecie złodziejskim. Bo samego określenia złodziej nie traktowano jako obraźliwego. To było określenie zawodu i jako takie wymagało szacunku, tak jak inżynier czy lekarz. Kto myślał inaczej, mógł się spodziewać najgorszego. Ale złodziej złodziejowi nierówny. Jeśli więc kasiarz stał na czele hierarchii, to na jej dole byli złodzieje na wydrę, czyli wyrywający damskie torebki. Kieszonkowcy to już wyższa specjalność. Wiele z ówczesnych złodziejskich specjalności dziś nie istnieje. Gołębiarze, specjalizujący się w kradzieży suszonej na strychach bielizny, albo inni, okradający wozy chłopów jadących na targ. W naszej celi najgorzej traktowano chłopa oskarżonego o zabójstwo żony. Był silny, ale ciemny i zamknięty w sobie. Bandyta, a nie zawodowy złodziej, być może ograniczony umysłowo. Traktowali go strasznie. Poniewierali nim i używali do najgorszych posług. Musiał spać w najgorszym miejscu. On posłusznie, choć z zaciętą twarzą, wykonywał polecenia. Ale myślę, że z radością zabiłby kilku prześladowców, gdyby miał po temu okazję. Pewnego dnia do celi wprowadzono księdza. Nie chciał powiedzieć, o co go oskarżają, ale nie był więźniem politycznym. Więźniowie księży szanują, lecz istniał przesąd, że jak ksiądz jest w celi, to będzie w niej wyrok śmierci. Powiało więc chłodem, jednak szybko wszyscy się uspokoili, że na śmierć skażą pewnie chłopa, więc problem był z głowy. Z księdzem była zaraz awantura. Codziennie rano odbywał się apel. Musieliśmy się ustawiać w piątkach, żeby ułatwić liczenie i według wzrostu, żeby mały nie mógł się chować między wysokimi. Pierwszego dnia służbę miał ten oddziałowy rosyjski Żyd, o którym już pisałem. Od razu po wejściu przyczepił się do księdza, już nie pamiętam o co, i zaczął wykrzykiwać jakieś inwektywy. Że tu nie kościół ani bużnica, że trzeba się zachowywać jak więzień. Wyzwierzał się na księdza długo, jednak reakcja celi była jednolita. Bo przecież księdza trzeba szanować. Najpierw martwa cisza, potem lekki szum. Celowy wystąpił przed szereg i oświadczył, że to on odpowiada tu za porządek i że ksiądz sprawuje się dobrze. Napięcie rosło. Klawisz popatrzył po oczach i wyszedł. W celi kwitł handel, a nawet rzemiosło. Jeden z więźniów był szewcem i robił wszystkim kapcie na skórzanej podeszwie i z sukiennymi wierzchami. Były bardzo wygodne. Mogliśmy je kupić za papierosy czy żywność. Skąd on brał materiał, tego nikt nie wiedział. Ale miał
i zamówienie wykonywał w ciągu kilku dni. Ja byłem bogaty. Paczki przychodziły, dzieliliśmy się nimi w grupie więźniów politycznych, trochę zawsze oddawałem grupie celowego. Przede wszystkim papierosy, których nie paliłem. Do celi wprowadzono nas sześciu politycznych. Byliśmy pierwszą grupą z pawilonu śledczego. Więźniowie wiedzieli o nim dużo, więc to, że przeszliśmy przez niego oraz że mamy już za sobą dłuższy staż więzienny, dało nam dość wysoki stopień w hierarchii i dużą niezależność. Nie mieszano się do nas, chociaż zdarzały się konflikty. Mycie odbywało się w miednicach rozstawianych na ławkach. Codziennie rano ustawiały się kolejki. Każdy miał swoje parę minut. Któregoś dnia, gdy zbliżałem się do miednicy, z drugiej strony podszedł jeden z ważnych pomocników celowego, powiedział po przyjacielsku i zabrał miednicę. Była to chyba próba podporządkowania naszej grupy, bo akceptacja takiego zachowania tworzy precedens. Mnie trafił szlak, wyrwałem mu ją, oblewając go wodą. Cela zamarła. To oznaczało wypowiedzenie wojny. Utworzyło się od razu koło, bo musiało się skończyć bójką. Nie miałem w tym starciu żadnych szans. Nie byłem silny ani nie umiałem się bić. Naraziłem się na skatowanie. Jednak zagrała solidarność. W mojej obronie wystąpiła cała grupa, a do bójki wystąpił najmocniejszy z nas. Zwarli się mocno, ale inni natychmiast zaalarmowali oddziałowego, który wpadł i bójkę przerwał. Napięcie jeszcze trwało. Kolejki do miednic się rozleciały. Ale niezależność i pozycja naszej grupy została utrzymana. Ten mój obrońca miał jakąś paskudną sprawę o udział w zbrojnych grupach walczących z reżimem. Bał się kary śmierci i z tą obawą musiał żyć wiele miesięcy. Po swojej rozprawie, która trwała jedynie parę godzin, czekał na wyrok cały tydzień. Staraliśmy się odwracać jego myśli, bo nic innego nie mogliśmy zrobić. Po ogłoszeniu wyroku wrócił do celi rozpromieniony. Od progu wołał oszalały ze szczęścia: dostałem 15 lat! Cudownie! Zrobił święto w celi, rozdając wszystkim, co tylko miał, aby cieszyli się z nim razem. Jakież względne bywają oceny. Największy przywilej dla więźniów stanowiła możliwość pracy. Stałą pracę mogli uzyskiwać więźniowie po wyroku. Takich w naszej celi nie było. Ale więźniów używano do prac doraźnych. Przychodził oddziałowy i wołał, że tylu a tylu jest potrzebnych i wymieniał przydatne kwalifikacje. Rzucali się wtedy chętni do drzwi. Klawisze robili sobie zresztą zabawy. Raz zawołali, że potrzeba czterech silnych i jednego lekkiego. Kiedy kandydaci się do drzwi rzucili, ustawili ich w rzędzie, zaczęli badać muskuły, mierzyli wzrost, żeby był równy, a jak wybrali po godzinie szczęśliwców, to okazało się, że chodzi o wymianę żarówki na korytarzu. Czterech silnych musiało podnieść tego lekkiego i po 5 minutach byli w celi z powrotem. Przeprowadzka do cel ogólnych zmieniła moje życie. Uzyskałem możliwość codziennych spacerów. Po wielomiesięcznym siedzeniu w celi była to duża zmiana. Również cotygodniowa wycieczka do łaźni stanowiła ewenement. Ale najważniejszą sprawę stanowiły widzenia. Rodzice dostali prawo do widzenia raz na miesiąc. Mały pokój był podzielony na dwie części. Rozdzielały je dwie równoległe ścianki, oddalone od siebie o metr. Pomiędzy nimi chodził strażnik, a więzień mógł patrzeć i usiłować rozmawiać z rodziną przez siatki umieszczone w obu ścianach. Naraz wpuszczano kilku więźniów. Do każdego z nich mogło przyjść po kilka osób, więc jak wszyscy naraz zaczynali rozmawiać,
to wrzask robił się tak wielki, że nic nie dało się usłyszeć. Miałem też pierwsze widzenia z adwokatem. To już były rozmowy przy stoliku, ale zawsze w obecności klawisza. Miało to głównie znaczenie psychologiczne, bo utrudniało ustalenie linii obrony. Rodzice cały czas intensywnie starali się doprowadzić do mego zwolnienia. Wiadomo było, że rola adwokatów jest znikoma i że liczą się tylko osobiste dojścia. Matce udało się uzyskać szereg wizyt u różnych, bardzo wysoko postawionych osób, między innymi u Różeńskiego. Podobno obiecał, że potraktują mnie łagodnie. Ale co to naprawdę znaczyło, tego nikt nie wiedział. W maju 1946 roku rozpoczął się półjawny proces naszej grupy. Półjawność polegała na tym, że proces odbywał się w więzieniu i wstęp za przepustkami mieli przedstawiciele organizacji studenckich, prasa i po jednym członku rodziny. Po wielu latach dowiedziałem się, że wśród reporterów był Władysław Bartoszewski, który jeszcze wówczas był wolny i pracował dla Gazety Ludowej, organu prasowego opozycyjnego PSL. Na ławie oskarżonych siedziało nas 13 osób. Głównym oskarżonym był Tolek Szymonowicz, asystent uniwersytetu i organizator studenckiego koła członków Organizacji Polskiej. Potem byli przedstawiciele władz Bratniej Pomocy ze wszystkich uczelni warszawskich. Wreszcie dodano 5-osobową grupę studentów, członków NSZ, oskarżonych o próbę zamachu na jakiegoś wysokiego urzędnika reżimu żydowskiego pochodzenia. Tej grupy nie znałem wcześniej, a jej związek z nami był iluzoryczny. Rozumiałem, że władze chciały pokazać, do czego jesteśmy zdolni. Zresztą sama próba zamachu była bardzo niejasna. Ani z aktu oskarżenia, ani z zeznań świadków nie rysowała się logiczna całość. Podobno mieli go zabić, więc poszli do jego domu na kruczą, zadzwonili, otworzył im on sam, mimo że go znali, zapytali się elegancko, czy jest w domu. On odpowiedział, że go w domu nie ma. Wtedy oni grzecznie powiedzieli przepraszam i sobie poszli. Nic nie rozumiałem z tych zeznań, ale też nikomu nie zależało, aby to logicznie wyglądało. Jako jedyny do niczego się nie przyznałem. Pozostali koledzy zeznawali różnie. Niektórzy przyznawali się do wszystkiego, a nawet więcej, i kajając się przed sądem, prosili o wyrozumiałość. Inni przyznawali się częściowo, starając się zmniejszyć swój udział. Proces trwał kilka dni. To było bardzo przyjemne. Dużo ludzi, dużo wrażeń. Ogłoszono wyroki. Najwyższy 10 lat, potem coraz niżej. Ja dostałem tylko rok. I to nie za udział w organizacji, ale z tak zwanego artykułu wiedział, nie powiedział. Czyli za to, że mając wiadomości o przestępczej działalności innych, nie dałem znać władzom. Ci, którzy się przyznali, dostali po 2-3 lata, ale w zawieszeniu i zaraz po procesie poszli do domu. Mnie wyroku nie zawieszono, więc poszedłem siedzieć dalej. Musiałem czekać na wynik apelacji, ale już było spokojniej. Wiedziałem, że w najgorszym razie czeka mnie jeszcze kilka miesięcy. Żałowałem tylko straty czasu. Minęło lato, mijała jesień, a wyniku apelacji nie było. I nagle jednego dnia, w początkach października, otworzyły się drzwi i oddziałowy zawołał: Regulski, na wolność! W takich przypadkach wszyscy rzucają się na szczęśliwca, zasypując go prośbami do spełnienia na wolności. Oddziałowy krzyczy, żeby się pośpieszyć. Delikwent zbiera rzeczy, rozdaje wszystkie skarby gromadzone w celi, które mogą się przydać innym, i szybko leci do drzwi. A tam czekają już na niego koledzy, aby zgodnie ze zwyczajem kopnąć go w siedzenie, żeby pamiętał i nigdy nie wracał do celi. Oczywiście nikt nie chce wracać, ale kopniaki bywają mocne, więc trzeba się jakoś chronić. Ja kopniaka dostałem i na szczęście nigdy tam nie wróciłem. Sąd Najwyższy zawiesił wykonanie końcówki wyroku, który zresztą odsiedziałem prawie cały. Ale to była ważna dla mnie decyzja. Wychodziłem jako więzień śledczy, a nie jako ten, który odsiedział wyrok. Dzięki temu, że tych kilku tygodni nie odsiedziałem, wyrok był po paru latach kasowany i mogłem występować jako osoba niekarana. Znów przechodziłem przez ciąg krat i furt. Zamykały się za mną ze szczękiem. Ale tym razem szedłem w innym kierunku. Czułem, że jednocześnie otwiera się przede mną świat. Przed bramą na Rakowieckiej czekali na mnie rodzice. Wsiedliśmy do służbowego samochodu ojca i pojechali do Zarybia. Dziś przechodzi przez Polskę szał lustracji, poszukiwania agentów i tajnych współpracowników dawnych służb bezpieczeństwa. Polowanie na te czarownice stało się igraszką w rękach młodych ludzi, którzy ani nie żyli w czasach PRL, ani nie mają dużego pojęcia, jak to życie wyglądało. Łatwo jest ferować wyroki. Łatwo być moralistą rozstrzygającym zza biurka, co było właściwe, a co moralnie złe w warunkach, które zna się jedynie z książek. Znacznie trudniej jest takie wyroki ferować tym, którzy tamtego życia zaznali i pamiętają wszystkie uwarunkowania, którzy sami musieli dokonywać trudnych, często dramatycznych wyborów. Moje osobiste doświadczenia skłaniają do kilku refleksji. Siedząc w więzieniu, byłem blisko ludzi doprowadzonych przez śledczych do granic wytrzymałości. To wtedy sobie powiedziałem, że nie mam moralnego prawa do oceniania ich zachowań. Nie można określić, gdzie są granice wytrzymałości innych osób. Wątpliwe, aby ktokolwiek miał do tego prawo. Ludzie w więzieniu sypali innych. Czy wolno dla ratowania swego życia poświęcić drugiego człowieka? Kodeks karny dopuszcza zadanie śmierci w obronie własnej. A więc uznaję, że życie własne ma dla każdego człowieka większą wartość niż życie drugiego. Oczywiście w śledztwach zachodziła bardziej złożona i przez to mniej wyrazista zależność. Człowiek, którego sypiący poświęcał dla obrony życia czy zdrowia własnego, nie zagrażał bezpośrednio niczyjemu życiu. Złożenie na niego zeznania było czymś w rodzaju okupu danego w zamian za życie swoje. Kiedy i w jakich warunkach taki postępek może być usprawiedliwiony? Na to odpowiedzi nikt nie może udzielić. Ale te dywagacje wolno prowadzić tylko wtedy, gdy rzeczywiście istniało zagrożenie życia, gdy przez tortury doprowadzano do granic wytrzymałości ludzkiej. Takie sytuacje w Polsce istniały w okresie terroru stalinowskiego, ale nie w okresach późniejszych. Ludzie nie musieli ratować samych siebie, donosząc na innych. Jeśli to robili, to dla własnych interesów. Wszelkie próby usprawiedliwienia siebie i swojego postępowania rzekomym przekonaniem, że ujawnienie działań innych osób, a tym samym ich oskarżenie, jest uzasadnione wyższymi celami, patriotyzmem, chęcią uspokojenia kraju czy pojednania władzy z opozycją, są naiwne albo dowodzą, że ktoś przechodził do obozu władz komunistycznych. Takie wyjaśnienia były dla mnie zawsze niewiarygodne, i traktowałem je jako chęć usprawiedliwienia słabości. Dlatego, gdy mój dawny kolega, który w śledztwie sypał wszystkich, po wyjściu z więzienia przyszedł do mnie, nie podałem mu ręki i nie przyjąłem jego wyjaśnień. Jemu śmierć nie groziła, a usprawiedliwianie się wyższymi celami było po prostu śmieszne. Gdyby przyszedł i wprost powiedział: złamali mnie, wybacz, może bym mu wybaczył. Ale po co robić z siebie bohatera, gdy się jest po prostu człowiekiem słabym? Mogę rozgrzeszyć ludzi rzeczywiście zagrożonych utratą życia i doprowadzonych do przekroczenia granic wytrzymałości. Mogę też zrozumieć zachowania ludzi, którzy podejmując współpracę w jakiś sposób poświęcali się dla dobra innych. Sam to przeżywałem, gdy szereg lat później musiałem wybierać między zdrowiem córki a czystością zachowań. Wybraliśmy z moją żoną Danką tę drugą wartość, ale wielokrotnie później zastanawiałem się, czy miałem prawo takiego wyboru dokonać. Czy nie powinienem się był ześwinić dla dobra dziecka? Czy wolno było ryzykować szczęście i zdrowie dzieci dla zasad? Dziś mogę też rozgrzeszyć tych, którzy w przypadkowy sposób wpadli w sidła UB i nie umieli się z nich wyplątać. Ktoś coś niósł i go złapali, jakiś uczeń zaangażował się w ulotki, nie bardzo zdając sobie sprawę ze skali niebezpieczeństwa, podpisał coś, z czego później z trudnościami się wyplątywał. Trzeba być wyrozumiałym dla ludzkiej słabości, niefrasobliwości czy po prostu głupoty. Jednak nie może być wybaczenia dla osób świadomie podejmujących współpracę, która zawsze była szkodliwa dla innych. Z pogardą słucham dziś wyjaśnień ludzi tłumaczących to jakimiś wyższymi względami, chęcią spenetrowania ubecji czy ewangelizacją ubeków. Mam wrażenie, że po prostu kpią ze mnie, bo nie wierzę, aby byli aż tak głupi. A jeśli ktoś sprzedał się za paszport, to dowodzi tylko, że łatwo się sprzedaje. Trudno cenić kogoś, kto się sam nie ceni. A co z lustracją? Czy te wszystkie historie z przeszłości powinny być ujawnione i ocenione według dzisiejszych kryteriów? Odpowiedź nie jest łatwa. Wymaga bowiem skonfrontowania kilku sprzecznych kryteriów. Najpierw problem sprawiedliwości i odpowiedzialności za krzywdy. Nie ulega wątpliwości, że system komunistyczny wyrządził ludziom wiele krzywd. Ale ten system realizowali ludzie i za jego skutki ponoszą ludzie odpowiedzialność. Dziś cały impet lustracyjny jest kierowany na współpracowników ubecji. Rzeczywiście, donosiciele odegrali paskudną rolę i w dużym stopniu przyczynili się do licznych nieszczęść. Bez ich udziału system nie mógłby być taki, jaki był. Ale nie donosiciele tworzyli ten system. Oni współpracowali z legalną instytucją, jaką była Służba Bezpieczeństwa. Jeśli chcemy ich potępić, to przede wszystkim trzeba potępić tych, którym donosili i którzy ich do tego zmuszali czy namawiali. A więc logiczną konsekwencją piętnowania współpracowników powinno być uznanie ubecji za organizację przestępczą i potępienie ludzi, którzy w niej pracowali, bo przecież mieli oni pełną świadomość przestępczego charakteru swojej działalności. Być może niektórzy z nich byli idealistami i sądzili, że ich paskudna działalność służy realizacji idei.
ale czy nawet najbardziej szczytny cel może uświęcać środki? Oczywiście nie. I za podjęcie się przestępczej działalności powinni ponosić konsekwencje. Założenie, że trzeba indywidualnej osobie udowodnić dokonanie przestępstwa, jest szczytne. Ale mam wątpliwości, czy w tym wypadku słuszne. Skazuje się przecież ludzi za udział w mafii czy innych organizacjach przestępczych, mimo że ich wyodrębnione działania nie stanowiły przestępstwa. One stawały się przestępstwem tylko dlatego, że były elementami szerszych działań i służyły przestępczym celom. Uważam, że zachodzi tu pełna analogia z funkcjonowaniem Służby Bezpieczeństwa. Nawet jeśli któryś z jej pracowników bezpośrednio nie torturował nikogo, ani nie popełniał czynów przestępczych, to popełnił przestępstwo, uczestnicząc w organizacji o takim celu. Oczywiście te rozważania mają dziś całkowicie abstrakcyjny charakter. Dziś już nie ma szans, aby UB uznać za organizację przestępczą. Mogę tylko wyrazić z tego powodu żal. Ale jeśli chcemy potępiać funkcjonariuszy bezpieczeństwa, to trzeba się zastanowić, komu oni służyli. Bo przecież UB nie było instytucją niezależną. Służba Bezpieczeństwa była przez kogoś zorganizowana i komuś służyła. Oczywiście można się usprawiedliwiać, że stanowiła ona emanację systemu sowieckiego i jej dysponentów należy szukać jedynie poza granicami kraju. Na pewno jest w tym twierdzeniu wiele racji, ale czy całkowicie można wyeliminować odpowiedzialność naszych krajowych władców? Myślę, że nie. A więc oni też powinni być potępieni za to, że UB istniało i działało tak, jak działało. Jeśli więc potępiamy donosicieli, to powinniśmy potępić również tych, którym donosili i tych, dla których to donosicielstwo organizowano.